No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejny niedzielny wieczór, bądź w jakikolwiek inny dzień i o jakiejkolwiek innej porze dnia, kiedy spotykamy się w podcaście o historiach potłuczonych. Kochani, już od kilkunastu ładnych tygodni spotykamy się wieczorami i bardzo się z tego cieszę. Mam też wrażenie, czytając wasze komentarze, że wy również. Kochani, na początek oczywiście dzisiaj będzie trochę komentarzy, ale zanim do nich pójdę, to małe jeszcze tylko wyjaśnienie. Jestem delikatnie przeziębiony i mam taki trochę, jak to powiedzieć, radiowy głos bardziej. I może się zdarzyć, że będę miał jakieś trudności oddechowo-kaszlące. Jeżeli tak będzie, wybaczcie, oczywiście spróbuję wyciąć wszystko, co się da, co by nam jakoś bardzo przeszkadzało. Ale proszę mieć to na uwadze. Kochani, dzisiaj będzie historia dosyć krótka, bardzo urocza i bardzo piękna i też taka, która mnie sprowokowała do pewnych wspomnień, ale w związku z tym będzie trochę komentarzy na początku, przynajmniej takich dłuższych, bardzo pięknych w ogóle. Posłuchajcie o tym, jak to mnie słuchacie, gdzie tego słuchacie i co się u was dzieje, bo to o to chodzi. Chodzi o to, co wy tam w sobie macie, kiedy słuchacie tych podcastów. Dominika tak pisze. Słucham tego podcastu w drodze do Krakowa, gdzie co poniedziałek jadę blisko 90 km do pracy. O matko, dziewczyna. Właśnie doznałam szoku. Ojcze Adamie, mówisz o widmie ręki, że osoby, które ją straciły, to już było parę ładnych tygodni temu, mają takie wrażenie, że nadal tę rękę mają. Myślę o tym i myślę, i co? Na następnym przystanku wsiada chłopak, widzę go z okna busa, ubierającego maseczkę jedną ręką, bo drugiej nie ma. No szok. Chwyciłam się za głowę, w żołądku aż zakuło. Siedzę z samego tyłu na ostatnim siedzeniu busa, miejsc wolnych do przodu dość sporo i jeszcze większy szok, bo on usiada koło mnie. I nie będzie tu jakiegoś love story, ale jedziemy dalej, on siedzi obok, a ja piszę ten komentarz. Ojcze, twoje podcasty mają odzwierciedlenie w życiu. Dziękuję i czekam na kolejne. Droga Dominiko, no trzeba było do niego zagadać i powiedzieć, że chopie, ty nie masz ręki. Wiem, że to głupio tak do kogoś mówić. A ja tu słucham właśnie o tym, że ludzie nie mają ręki. I mają takie powidoki, i mają takie jakieś widmo. I czy też tak masz? I może by się wtedy zrobiło love story. No chyba, żeby się nie miało zrobić. Ale myślę, że to w ogóle dobry powód, żeby rozpocząć rozmowę. Zuzia tak pisze. To będzie bardzo ładny komentarz. Siedzę w nocy i wsłuchuję się sercem w każde słowo. Obok siedzi mój króliczek, który mi przy tym towarzyszy. Kiedyś jak prowadził ksiądz rekolekcję Sosnowcu, w sensie chodzi o mnie, mama zabrała mnie na siłę. Byłam wtedy bardzo odwrócona od Boga, ponieważ bałam się odrzucenia i wielu innych rzeczy. Ale tamte kilka godzin w Sosnowcu zmieniło całkiem moje życie. Poczułam taki przełom. Było to dość dawno i wiele się wydarzyło w tym czasie. Teraz jestem tu, gdzie jestem i szukam drogi nawrócenia. Czuję, że Pan Jezus zapukał do mojego serca i dlatego czuję wewnątrz, że muszę znaleźć klucz lub nawet wyważyć drzwi do mojego serducha. Mam dopiero 16 lat, a więc całe życie przede mną. Czeka mnie długa droga, nim odnajdę się w labiryncie mojego serca. Dziękuję Ojcze, że dzięki słuchaniu Twoich prawd ładuję swoją duchową baterię. Wierzę, że odnajdę w sobie siły, aby dojść do prawdziwej wiary. Zuziu, jeżeli tylko będziesz szukać, jeżeli dopuścisz Pana Jezusa do swojego serducha, to oczywiście, że odnajdziesz. Tamten Sosnowiec wspominam bardzo mile. Byłem tam już dwa razy na rekolekcjach, w takiej naprawdę bardzo fajnej parafii, gdzie jest absolutnie święty proboszcz. I też miło wspominam, kiedy byłem tam ostatnio, to był chyba w Adwencie jakoś, taki bardzo zaśnieżony Sosnowiec. Tam też miałem taką śmieszną historię, gdzie jak nagrywałem nocnego vloga, to samochód we mnie prawie wjechał, w sensie zatrzymał się na krawężniku obok mnie, więc w ogóle ledwo uszedłem z życiem, no ale w końcu Sosnowiec, więc wiadomo, tam różnie bywa. Agata tak pisze. Jak podczas słuchania ojca nie wyszedł makijaż i zatkała się słomą maszyna, to jeszcze nic. Tu się Agata odnosi do poprzednich komentarzy. Ja robiłam ciasto i tak się zasłuchałam, ubijając śmietanę, że wyszło mi masło. No to rzeczywiście, Agatko. Ściskam i tulkam, tak pisze Agata. Bardzo dziękuję Agatu i odwzajemniam. Bożena z kolei tak pisze. Jestem już babcią, po 70. Dorosłych wnuczek i jednej małolatki. Czekam co tydzień na niedzielne wieczory, siedząc na balkonie, nastrojowo, z taboretem, bo już jest ciemno i słucham piękne historie potłuczone. Jest to dla mnie super spotkanie z ojcem Adamem i jego czytaniem pięknych opowiadań. Dziękuję za miłe spotkania. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, babcia Bożenka. Kochana pani Bożenko, bardzo w ogóle dziękuję za ten komentarz. Często się oczywiście zdarza pod filmami na Languście, że właśnie piszą babcie bądź dziadkowie, chociaż chyba więcej jednak babć. I bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Strasznie to jest urocze, kiedy sobie myślę, że ludzie z takim doświadczeniem, często z całym życiem przeżytym, z pięknymi i trudnymi chwilami, coś tam znajdują w tym moim gadaniu. To jest jakieś takie bardzo pocieszające. Więc babciu Bożenko, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. I jeszcze jeden komentarz oczywiście. Monika tak pisze. Słuchałam tego podcastu w sposób typowy dla matki i żony, przy garach. Stosuję kuchnię instytucyjną, bo mój młodszy syn sprasza zawsze tłum kolegów i łowią wspólnie ryby. Sami sobie je smażą na śniadanie. Brawo, chłopaki. Mieszkamy w Szwecji, tuż przy norweskiej granicy, ale ja czasem zapraszam na polskie potrawy, które zawsze wszystkim smakują. Kiedy nauczyli się słów ogórek, pampuchy i bułka tarta, dzisiaj była zielona papryka, a jeden z kolegów krzyknął z radością: ogórka! Dajcie mu ogórka. Strasznie to super. Musiał być oczywiście jakiś komentarz jedzeniowy, a też myślę, że to w ogóle bardzo piękne, że no właśnie, te dzieciaki łowią ryby, wspólnie je potem smażą. Fajnie, dobrze budować takie relacje. Kochani, tyle tego wstępu, więc myślę, że możemy wreszcie zrobić czołówkę i zacząć odcinek, ale musiałem go zrobić dosyć długi, bo historia, tak jak mówię, nie jest zbyt długa dzisiaj, więc żeby nam trochę czasu odpowiednio zeszło, żebyście potem nie mówili, o matko, było za krótko, ja to bym mogła słuchać godzinami. Bardzo mnie to cieszy, ale no, historie są różne. Więc kochani, zapraszam teraz na poważną, profesjonalną, taką instytucjonalną czołówkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Agnieszce, co prawa jazdy nie zdała. Moi drodzy, moi mili, witam was więc już tak bardzo uroczyście i tak już oficjalnie na początku tego naszego dzisiejszego podcastu. Co prawda już jest prawie 8 minuta, no ale u nas to jest początek. Tak to bywa na Languście u szóstaka. Co zrobić? Widocznie chyba tak lubicie, skoro słuchacie, albo może po prostu przewijacie. Jakoś tam patrzycie, gdzie się skończą te jego głupie wstępy i zacznie się jakaś porządna historia. Napisała do mnie, jak się łatwo domyślić po tym tytule, który już wam powiedziałem i też po tytule, który widzieliście pewnie na tym nagraniu, Agnieszka, a konkretnie podpisana nawet Agnes. I Agnieszka opisała historię taką, która myślę wydarzyła się bardzo wielu ludziom. Mnie też się wydarzyła, dlatego ją też czytam, bo chciałbym o niej trochę opowiedzieć. A to są w ogóle bardzo piękne historie, takie proste, urocze, ale pokazujące też niezwykłą miłość Pana Boga. Więc posłuchajcie. Tak jak zawsze. Witam. Będzie to historia miła i pozytywna, chociaż bez polskich liter. To prawda, Aga napisała bez polskich liter, nie wiem sobie dlaczego, czy ona pisze gdzieś z zagranicy, czy ma jakiś komputer zagraniczny i momentami mogę mieć problemy z dobrym odczytaniem, ale będę się starał. A więc do rzeczy. W sierpniu 1998 roku postanowiłam wybrać się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Miałam dwie konkretne intencje. Prosiłam o zdanie prawo jazdy oraz zdanie matury. No może być. Gdzieś w połowie pielgrzymki musiałam wrócić do mojego rodzinnego miasta, aby po raz drugi podejść do egzaminu z prawa jazdy. Okazało się, że Ala, koleżanka z pielgrzymki, też musi zjechać do domu na parę dni i że też będzie podchodzić do egzaminu z prawa jazdy. Więc na 3 dni zjechałyśmy do naszego rodzinnego miasta. No i ani ja, ani Ala nie zdałyśmy. Tak na marginesie, egzamin zdałam, ale za 3 podejściem. Ala chyba też. Tutaj, kochani, muszę na sekundę przerwać, żeby wam powiedzieć prosty fakt z mojego życia, mianowicie moje zdawanie prawa jazdy. Ja jestem kierowcą wybitnym, coż wam mówiłem wielokrotnie, w ogóle naprawdę uwielbiam samochodem jeździć, ale też przy zdawaniu prawa jazdy miałem duże kłopoty. Zdałem prawa jazdy, słuchajcie, za 5 razem. Nie mam pojęcia, jakie teraz tam są zasady, nie? Wtedy było tak, że były takie trzy etapy, że było zdawanie testów, tak? Kiedy się zdało testy, to potem się szło na ten tak zwany parking, tak? Czyli na te pachołki. No i dopiero jak się zdało pachołki, to po pachołkach się szło na miasto. Jako, że ja jestem intelektualnie uzdolniony wybitnie, to oczywiście testy zdałem śpiewająco za pierwszym razem, ale potem miałem całą serię różnorakich wpadek. Jak poszedłem na pierwszy egzamin, ten taki pachołkowy, to nie zdałem pachołków. Coś tam wjechałem, oczywiście chyba jak cofałem w jakiś tam pachołek, no bo kto by tam patrzył do tyłu, jak się cofa tam na jakieś pachołki. No więc mnie oczywiście odesłali do domu. Potem po kilku tygodniach zdałem te pachołki, pojechałem na miasto i nie zdałem na mieście. A nie zdałem dlatego, że wjechałem pod prąd w ulicę jednokierunkową. No, zdarza się. Więc musiałem zdawać trzeci raz. Wtedy się znowu wraca na te pachołki. Za trzecim razem nie zdałem znowu pachołków. W sensie chyba jak stałem na tym podjeździe, tam jest takie coś, nie, że się stoi na podjeździe, to mi samochód trochę zjechał do tyłu. Teraz są w ogóle wszystkie te mechanizmy, które przeciwko temu tam działają, więc w ogóle nie wiem, po co to było. Więc mnie odesłali do domu. Za czwartym razem, jakoś to było chyba inaczej. Za czwartym razem znowu gdzieś tam nie zdałem, nie, dobrze mówię. Za czwartym razem potem pojechałem na miasto i znowu nie zdałem i to było w ogóle straszne niezdanie, dlatego że słuchajcie, wsiadłem do samochodu, wyjechałem z instruktorem po prostu w prawo z tego ośrodka szkoleniowego i pan mówi, dziękujemy, proszę wysiąść po egzaminie. A ja mówię, co się stało, przecież nie zdążyłem jeszcze nic zrobić. A on mi mówi, że on, instruktor, nie zapiął pasa i ja mu nie zwróciłem uwagi na to, że on nie zapiął pasa. Mówię, o matko. No i mnie odesłał do domu. No i za piątym razem, jak już zdawałem, to zdałem i pachołki i potem zdałem na mieście. Mnie w ogóle dziwi, że jest bardzo wielu takich ludzi, którzy się na przykład bardzo wstydzą tego, że wielokrotnie nie zdali tego prawo jazdy, nie? Że ktoś tam zdał za, nie wiem, szóstym, siódmym, piątym razem i się boją do tego przyznać. Ja w ogóle nie widzę w tym nic takiego, nie wiem, haniebnego, nie? No Boże, no zdawaliśmy, nie zdaliśmy, no i potem zdaliśmy. Były próby i potem się w końcu udało. No więc Ala, tak jak i Aga, bo te dwie przyjaciółki, jak widzicie, zdawały prawo jazdy, zdały w końcu za trzecim razem, ale to nie był ten raz, kiedy zdawały. Wracamy do historii. Kompletnie załamane, zdecydowałyśmy się powrócić na pielgrzymkę. Plan miałyśmy następujący. Wcześniej rano spotykamy się na końcu miasta i łapiemy stopa, który nas dowiezie do Opola. A z Opola to już wezwiemy albo pociąg, nie wiem jak się wzywa pociąg, albo, nie to jest weźmiemy, okej, przepraszam, weźmiemy albo pociąg, albo autobus i dojedziemy do Truskolasów, gdzie nasza pielgrzymka miała dojść tamtego dnia. Tak sobie dzisiaj myślę, że zupełnie byłyśmy niepoważne z tym stopem. Przecież mogłyśmy wziąć autobus albo pociąg, aby dojechać po prostu do tego Opola. No i tak stoimy z tymi plecakami i machamy. Jadą Mercedesy, DEU, Volkswageny i tam jeszcze inne. Ludzie pędzą do pracy rano do Opola. Samochód za samochodem, ale nikt się nie zatrzymuje. Stoimy z jakąś dobrą godzinę i absolutnie nic. Patrząc na zegarek mówię do Ali. Jak nic nie złapiemy, to powinien się zjawić jakiś autobus zaraz, ale możemy nie zdążyć przecież na połączenie w Opolu. Nagle gdzieś w oddali wyłania się duży Fiat 125P. Nie pamiętam, jakiego był koloru. Wyglądał ten samochód tak, jakby za chwilę miał się rozlecieć. Z Alą zgodnie stwierdziłyśmy, że tego rupiecia zatrzymywać nie będziemy, no bo jak się zepsuje, to nigdzie nie dojedziemy. Odwróciłyśmy się po prostu, nawet nie próbując go zatrzymywać. A tu uwaga, wiadomo było, że tak będzie, nie? Duży Fiat się zatrzymuje. Siedzi w nim mężczyzna w wieku 30-40 lat. Pyta się, czy gdzieś podwieźć. My tak niechętnie, że no, do Opola jedziemy, a on na to, że nas zawiezie, bo właśnie też w tamtą stronę jedzie. Zupełnie obojętnie wsiadłyśmy do samochodu. Ala z tyłu, a ja na przodzie. Jechaliśmy początkowo w ciszy i milczeniu. Ogarnął mnie straszny strach, że ten mężczyzna to może jakiś kryminalista albo gwałciciel. Po prostu tak się zaczęłam bać, że z tego wszystkiego zaczęłam się modlić o bezpieczeństwo i o to, abyśmy nie zostały porwane ani zamordowane. Nagle spostrzegłam coś, co przez całą godzinę spostrzec nie mogłam. Na desce rozdzielczej widniała naklejka z rybą i napisem Jezus. Spojrzałam na kierowcę i nagle znowu zobaczyłam coś, czego nie spostrzegłam, kiedy wsiadałam. Mianowicie jego, w sensie jego nie spostrzegłam, jego wyglądu. Miał ciemne, nieco dłuższe włosy i tak piękne, błękitne oczy, jakich nigdy nie widziałam. Oczy te odzwierciedlały jakiś nieziemski pokój i dobroć. Nagle zaczęła się rozmowa i poczułam wielką ulgę. Pomyślałam wtedy, że skoro są znaki, no mówię o tej naklejce, Jezus, nie? To jesteśmy bezpieczne. Oj, dziewczyno, nie takie rzeczy się już widziały i działy. Dojeżdżamy do Opola, a kierowca nam mówi, że właściwie to on nas podwiezie do kościoła w Truskolasach. Tak sobie pomyślałam. No nie, no lepiej być nie mogło. Po drodze jeszcze zatrzymaliśmy się na jedzenie. Chyba to były frytki z kolą. W nawiasie, takie to wtedy były czasy. Agnieszko, tu muszę przerwać. Jak ty możesz pisać takie bluźnierstwo? Bo piszesz to oczywiście tak, jak gdy były takie czasy, kiedy się jadło, nie wiem, jakieś po prostu bezeteństwa i niezdrowe rzeczy. Przecież frytki z kolą to jest jedno z najpiękniejszych jedzeń w ogóle życia. Nie pisz tak nigdy, nie bluźnij, szczególnie kiedy piszesz o coli, że to było coś okropnego. Frytki i kola, piękna sprawa. Nie wiem, czy u was też tak było. Przepraszam, tak mi się odkleja. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to się jeździło do Częstochowy. Ja jestem z Myszkowa spod Częstochowy, nie? Kiedy jechałem do Częstochowy, czy takiego dużego miasta obok mojego miejsca zamieszkania, to wokół dworca w Częstochowie były takie budki, czyli takie coś jak dzisiejsze kioski, nie? Takie kioski ruchu. Nie wiem, czy ruch w ogóle jeszcze jest, chyba jest. Były takie budki, gdzie sprzedawało się tylko frytki. Nie wiem, czy u was też takie coś było. One były w takich rożkach, takich z papieru, nie? Że był taki papier zwinięty w taki rąbik, taki rożek i tam sypali te frytki, one były takie te albo karbowane, albo jakieś tam takie inne, takie długie i to się posypywało solą, były takie wielkie słoiki, nie? Takie z dziurawymi tymi wieczkami i takim słoikiem się solą to posypywało i się żarło te frytki. To w ogóle był wielki rarytas. Ja dzisiaj to czegoś takiego chyba już nigdzie nie widziałem, że gdzieś idzie, że są fryty, w sensie same fryty, nie? Że nic więcej. A tam były tylko fryty i kola właśnie. Piękny obiad. Wracamy. Kierowca zapłacił za nasze jedzenie. Po kilku godzinach dotarliśmy na miejsce pod sam kościół w Truskolasach. Zdążyłyśmy się z Alą wygramolić z samochodu i wyciągnąć plecaki. Chciałyśmy się pożegnać, odwróciłyśmy się, ale nie było ani kierowcy, ani dużego Fiata. Po prostu zniknął. Siedziałyśmy z Alą jeszcze parę godzin pod kościołem. Tak się zastanawiając i tak myśląc, kim był ten mężczyzna i w ogóle jak to się stało, że zawiózł nas aż tutaj, pod sam kościół, jednakże ani ja, ani Ala nie miałyśmy żadnych złudzeń. To był niebiański szofer. Kiedy na drugi dzień opowiedziałam siostrze zakonnej o tym, jaką miałyśmy przygodę na tej pielgrzymce, nie? Ona stanowczo powiedziała, że będzie czas świadectw dzisiaj i muszę o tym opowiedzieć. Niestety wtedy zabrakło mi odwagi, ale dzisiaj mam tą odwagę i dzielę się z wami moją historią o niebiańskim szoferze. Dziękuję za wysłuchanie, Agnieszka. Ależ bardzo proszę, Agnieszko, dziękuję za twoją historię. Kochani, kilka moich takich słów komentarza i też moja jedna taka historia bardzo podobna do tej historii. Takich rzeczy, gdzie jesteśmy ratowani w jakiejś potrzebie, nie? Gdzie nagle się zjawia ktoś niespodziewanie, w niespodziewanych okolicznościach, też jakby wygląda z początku na kogoś, kogo się boimy na przykład, albo kto ma jakieś takie szemrane, że tak powiem, widmo przed sobą, a potem się okazuje, że to wielkie dobro, jakaś wielka pomoc, wielka łaska, to takich historii, przypuszczam, mi wysłaliście jeszcze mnóstwo. Patrzyłem tam na razie na licznik, ile mamy tych historii, teraz chyba jest 236 na ten moment, więc przypuszczam, że ze 100 z nich to pewnie jest właśnie o tym, kiedyś się pewnie do nich również dogrzebie. Ale dlaczego o tym wspominam? Kochani, dlatego, że ta historia dokładnie pokazuje, jakby jak należy być otwartym na Bożą łaskę. Zobaczcie ten moment, on mnie najbardziej ujął, ten moment oczywiście, bo w tych historiach te momenty są zawsze najfajniejsze, nie? Że zobaczyły coś, co im zupełnie nie odpowiadało. Czekały na stopa, jak sama pisze Aga, Mercedesy, Deu i Volkswagen, nie? Pamiętajcie, to jeszcze jest 20 lat temu. Teraz to już Deu w ogóle nie ma chyba nigdzie, nie? Trudno spotkać w ogóle Deu. I one czekały na jakąś normalną podwózkę, tak? I nagle jedzie po prostu jakiś klekot, tak? Rozwalone coś, co się ledwo trzyma. I człowiek ma duże wątpliwości, czy do tego wsiadać, nie? Koni, nie chodzi mi to oczywiście o to, że mamy się wyzbyć takiego dobrego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, tak? Że jak widzimy, że coś jest niebezpieczne, coś jest szemrane, to mamy tam się od razu pakować. Ale właśnie czasem jest tak, że mamy jakieś wyobrażenie. Mamy jakieś swoje standardy i nawet one są może dobre. Ale nagle życie przynosi coś, co odbiega od tego wyobrażenia. I kochani, przymówię, poczuciu pewnego rozsądku, przy poczuciu takiego dobrego wyczuciu bezpieczeństwa, Warto zadać sobie pytanie, a może tutaj Pan Bóg coś podstawia? Zobaczcie, my często mamy tak, nie? Że mamy do Pana Boga różne, nie wiem, prośby, różne modlitwy, prosimy Go o wiele rzeczy. Większość ludzi ciągle Pana Boga męczy jakieś tam sprawy. Jestem przekonany, że Pan Bóg czasem podsyła takie duże fiaty, które wyglądają zupełnie inaczej niż nasza prośba, nie? Że Pan Bóg jakby wie, że w tej sytuacji może być coś niezwykłego dla nas, ale my tego nie dostrzegamy, bo mieliśmy inne wyobrażenie. Kochani, zobaczcie, ile było w pakiecie w tym samochodzie, nie? I nie chodzi mi nawet tylko o to, że się okazało, że on tam ma tą nalepkę Jezus i że się okazał w ogóle dobrym człowiekiem. Tylko okazało się nagle, zobaczcie, że w pakiecie oprócz samochodu, tak, jest dojazd nie tylko do Opola, ale dojazd tam, gdzie w ogóle chcieliśmy jechać, czyli pewnie jakieś nadłożenie drogi było u tego kierowcy, że w ogóle jeszcze w cenie był obiad i to jeszcze fryty z kolą, a potem zauważcie też takie zniknięcie, nie? Jakby bez żadnego szukania podziękowania. To jest w ogóle piękna cecha, tak? Gdzie ten człowiek nie szukał w ogóle dowodów wdzięczności, tylko po prostu zniknął nagle, tak jakby w ogóle go nie było, nie? Tak jakby nie zasługiwał na żadne dziękuję. Kochani, tak jest bardzo często z Panem Bogiem, w sensie z naszymi prośbami względem Pana Boga, że Pan Bóg często nasze prośby chce spełnić to znacznie bardziej, zobaczcie, niż potrzebujemy, bo zobaczcie, one potrzebowały tylko podwózki do Opola i Pan Bóg wysłuchując tej prośby zrobił znacznie więcej, tak? Załatwił podwózkę nie do Opola, tylko do samej tej miejscowości, tak? Gdzie one jechały. Załatwił obiad, załatwił bezpieczną podróż, załatwił jakby znacznie więcej niż było potrzeba. Tylko że kiedy najpierw zobaczyliśmy, co on proponuje, to sobie pomyśleliśmy, ale malizna, nie? Dlaczego Pan Bóg mi tak mało daje? Dlaczego Pan Bóg nie chce dać więcej? Otóż, kochani, jestem przekonany, że bardzo wiele naszych próśb, które z naszego punktu widzenia są niewysłuchane, tak naprawdę były wysłuchane, tylko myśmy nie zauważyli, bo przyjechał duży Fiat. Bo przyjechał Fiat, bo byliśmy rozczarowani tym, że, nie wiem, nie zdaliśmy prawa jazdy, bo mieliśmy do Pana Boga jeszcze pretensje. Nie mówię, że Ega oczywiście miała, ale że jakby coś zawsze sprawiło, że ten jego pomysł, jego propozycja się okazały niewystarczające, za małe, bo my chcieliśmy bardziej, więcej i tak dalej, nie? Otóż, kochani, Pan Bóg naprawdę nas wysłuchuje. Mało tego, Pan Bóg nas wysłuchuje znacznie bardziej niż my prosimy i chce dać dużo więcej niż my prosimy. Kochani, tu wam opowiem historię z drugiej strony. Bo kiedyś mi się zdarzyło coś podobnego, więc jak to przeczytałem, to, bo to jest mail w ogóle sprzed paru dni. To jest taki jeden z nowszych. Staram się tak z różnych, że tak powiem, okresów do wszystkich sięgać. Nie? Nie tylko do tych nowych, nie tylko do starych, tylko do wszystkich. Ale ten akurat zobaczyłem teraz jakoś tam, dopiero co przyszedł na langustę. I go przeczytałem, koniec dlatego, że to mi się wiąże z historią, która mnie się wydarzyła, no już ładne lata temu. To jest historia, kiedy jeszcze byłem klerykiem w seminarium tym takim decyzjalnym. Ci, którzy znacie gdzieś tam moją historię, tak, to wiecie, że zanim wstąpiłem do zakonu, to byłem przez 2 lata w seminarium takim dla czarnych, nie, w sensie dla księży decyzjalnych. Potem po 2 latach, jak mówią moi bracia, się nawróciłem, no i wstąpiłem do zakonu. Ale pamiętam chyba po w trakcie pierwszego roku, czy po pierwszym roku, już nie pamiętam, wracałem z Częstochowy do Myszkowa, bo ja byłem w seminarium w Częstochowie. Nie wiem właśnie, czy to były wakacje, czy to była jakaś przerwa w tym seminarium. I po prostu jechałem samochodem do Myszkowa. I stały przy drodze 3 dziewczyny. 3 dziewczyny, które machały na stopa. Ja sam stopem po użycia zjeździłem, więc zawsze jak gdzieś widzę stopowiczów i mam akurat taką okazję, bo nie zawsze mam, to zawsze staram się oczywiście zabrać, nie? No więc wtedy jechałem do tego domu, one stały przy drodze, no i pytają, gdzie jadę, więc ja mówię, że do Myszkowa. No one, że trochę dalej, ale to jakbym mógł, to bym je podwiózł tam chociaż do Myszkowa. Ja mówię, że w ogóle proszę bardzo, nie? W ogóle żaden problem. No więc zabrałem te 3 dziewczyny, tam właśnie 2 siadły z tyłu, 1 z przodu. Takie były bardzo do przodu, więc zaczęliśmy od razu oczywiście gadać. No i tam pytam, co to one robią, gdzie one jadą i tak dalej. No one w końcu mówią, że one w ogóle to jadą do Wolbromia. To jest tak, no już w kierunku, no, Krakowa, Kielc, tam, no zależy jak to patrzeć, nie? Jakby no dużo, to już 50 kilometrów dalej, tak? No i zaczęliśmy tam gadać, zapytały tam też, co to ja jestem, kto ja robię, to co ja robię, więc no ja mówię, że ja jestem tam kleryk, że to będę może jakiś księdzem, więc one tak się dosyć tak się zafascynowały tym, że w ogóle tu jadą z jakimś takim klerykiem, z takim chłopakiem, który będzie księdzem i w ogóle zaczęła się gadka. No i w zasadzie do tego Myszkowa dojeżdżamy, tam byli moi rodzice, nie, w Myszkowie, mój dom rodzinny, ale dobrze mi się z nimi gadało i ja mówię, słuchajcie, wiecie co, to ja was zawiozę kawałek jeszcze dalej, tutaj mówię, za ten Myszków, tam jest taka, mówię, wylotówka, to żebyście tu nie stały w Myszkowie, to ja was tam wyrzucę za tą wylotówką. No a tam do tej wylotówki dojechaliśmy i ta rozmowa się coraz bardziej kleiła, mówię, a to jadę dalej. No i one tak widzą, że ja się nie zatrzymuję, więc nawet się trochę wystraszyły, mówią, gdzie ty w ogóle jedziesz? Ja mówię, słuchajcie, wiecie co, pomyślałem, mam czas, to była chyba niedziela w ogóle. Mówię, mam czas, zawiozę was do tego Wolbromia. Mówię, co mi tam, to jest jakieś tam, nie wiem, godzina chyba w jedną stronę, to damy radę, nie? One takie trochę zdziwione, no ale okazję trzeba brać, nie? Przynajmniej mam nadzieję, że tak sobie pomyślały. No i pojechaliśmy. I rzeczywiście do tego Wolbromia żeśmy dojechali. Po drodze był dokładnie taki sam przystanek, znaczy nie taki sam, ale podobny przystanek, jak tutaj w tej opowieści Agnieszki. Zatrzymaliśmy się na obiad. Ja mówię, chodźcie dziewczyny, coś zjemy. One na początku trochę skrępowane, że ale jak to tak i tak? Ja mówię, no proszę bardzo. Tutaj przecież no zastaw się, a postaw się, nie? Jest chłopak, no kleryk, bo kleryk, ale jednak chłopak czy dziewczyny, trzeba się jakoś pokazać. No więc tam w jakimś takim barze się zatrzymaliśmy, takim przy szosowym, już nie pamiętam nawet co jedliśmy. Coś tam zjedliśmy, ja za to zapłaciłem, w ogóle one bardzo podziękowały, że w ogóle super. I na koniec, jak do tego Wolbromia dojechałyśmy, to jedna z nich na takiej karteczce daje mi numer telefonu, co nie? Ja na początku trochę się zdziwiłem, bo naprawdę nie miałem wtedy żadnych zupełnie w głowie jakichś takich rzeczy, wiecie, żeby tam tutaj kleryk, ale coś tam na boku sobie uchechłać, nie? I ona mi daje ten numer taki i mówi, jakbyś mógł, mówi, bo ja to się pewnie nie odważę, weź do mnie zadzwoń, mówi, chciałabym ci o takiej rzeczy opowiedzieć. Na początku pomyślałem, mówię, że to jakiś taki pewnie jakiś głupi flirt, nie? Może, nie wiem, jakoś tam wtedy byłem jeszcze szczupły, taki dosyć przystojny, to może jej się spodobałem, nie? No i wziąłem ten numer, trochę o nim zapomniałem, jakoś chyba dopiero, nie wiem, po trzech czy czterech tygodniach gdzieś go tam znalazłem i zadzwoniłem do niej. Co się okazało w ogóle? Okazało się, że ta dziewczyna, ona była studentką, że ma od dawna takie ciągoty zakonne, że od dawna bardzo chciała jakby wstąpić, myślała o tym dużo, bardzo się tego bała, bo ma taką rodzinę, która była totalnie niewierząca i jakby jakiekolwiek o tym wspomnienia były zawsze strasznie tak, no, tak tłamszone. Też te koleżanki, które z nią jechały, nic o tym nie wiedziały, ona była bardzo skryta, nie mówiła o tym, dlatego nie chciała też o tym rozmawiać w tym samochodzie, dlatego mi dała ten numer, mówi, sama się pewnie nie odważę, ale jeżeli ty będziesz chciał, to zadzwonisz. Ja się potem z nią umówiłem w Częstochowie, żeśmy się spotkali i w ogóle dzisiaj już po latach, ona jest w zakonie. Ona jest w zakonie, poczekajcie, u Nazaretanek chyba. Chyba tak, chyba u Nazaretanek. Nie mieliśmy już parę ładnych lat kontaktu, ale potem się jeszcze przez jakąś tam chwilę żeśmy się kontaktowali. Jak już wstąpiłem do Dominikanów też, to żeśmy się spotkali kilka razy, tak gadaliśmy w ogóle o tej mojej drodze, o jej drodze. Jest zakonnicą, znaczy mam nadzieję, że ciągle jest, że to się nic nie zmieniło. Jeszcze jak parę lat temu się z nim widziałem, no to była już po ślubach wieczystych. Wydawało się, że jest szczęśliwa. I pamiętam, że ona mi podobnie bardzo dziękowała, mówi, że ja dla niej wtedy stałem się trochę jak taki niebiański szofer, nie? Że spotkała kogoś tak zupełnie przypadkiem i jakby zobaczyła właśnie przez to, że nadłożyłem drogi, że mówię, zawiozę was tam do tego Wolbromia, to zobaczyła, że może warto, może ten człowiek będzie otwarty na coś, nie? To jest, kochani, dokładnie to. Jakby Pan Bóg naprawdę nam stawia jakby odpowiedzi na nasze pytania, na nasze potrzeby, nasze prośby. Pan Bóg cały czas jakby chce przychodzić taką pomocą, tylko właśnie, my widzimy dużego Fiata 125, nie? I mówimy sobie, kurczę, no nie, no tym nie pojadę, nie? To na pewno nie to. A tam jest ukryty i obiad, i frytki, i kola, i dowózka znacznie dalej niż chcieliśmy, i łask znacznie więcej niż w ogóle myśleliśmy, że potrzebujemy. Standardowe działanie Pana Boga. Więc kochani, nie odrzucajcie dużych Fiatów. Nie odrzucajcie, jeżeli coś nie odpowiada waszym wyobrażeniom. Tak jak mówię, oczywiście, że mamy używać rozumu, oczywiście, że niektóre rzeczy trzeba odłożyć, zrezygnować i powiedzieć nie, bo są niepotrzebne. Ale pod niektórymi z nich naprawdę może się chować Pan Bóg, czaić się Pan Bóg, który próbuje do nas przyjść ze swoją łaską. Moi drodzy, chyba tyle na dzisiaj w tym naszym odcinku. Bardzo się cieszę z kolejnego spotkania. Będziemy się chyba żegnać. Dziękuję wam za wysłuchanie kolejnej historii. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie słuchają w jakichkolwiek tam okolicznościach. Pozdrawiam wszystkie babcie Bożenki, wszystkich młodszych, starszych. W jakichkolwiek jesteście sytuacjach, pamiętajcie, Pan Bóg jest z wami w waszych historiach potłuczonych. On jest tam obecny, on tam mieszka. To jest jego miejsce. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych ludzi. Kochajcie siebie, kochajcie innych. a nade wszystko kochajcie Boga, bo On na to najbardziej zasługuje. Ściskam Was, pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!